Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Premier Kuwejtu złożył wizytę w Watykanie.
Episkopat Anglii i Walii debatował nad nowymi zasadami konwersji z anglikanizmu.
Polscy biskupi odprawiają doroczne rekolekcje na Jasnej Górze.
23 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Kuwejtu, szejka Nassera al-Mohammada al-Ahmada al-Sabaha. Szef kuwejckiego rządu spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem watykańskiej dyplomacji. Podczas rozmów przypomniano bardzo dobre stosunki, jakie od ponad 40 lat łączą Kuwejt ze Stolicą Apostolską. Poruszono m.in. kwestie wspierania pokoju i dialogu międzyreligijnego na Bliskim Wschodzie. Wskazano na znaczący wkład, jaki wnosi niewielka mniejszość chrześcijańska w życie społeczeństwa kuwejckiego. Podkreślono konieczność zapewnienia jej opieki duszpasterskiej.
Powinniśmy dyskutować o kwestiach, które nas dzielą, takich jak prymat papieża czy natura święceń kapłańskich, bo pełne zjednoczenie naszych kościołów jest niezmiernie ważnym zadaniem. Tak przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii zareagował na niedawną propozycję prymasa wspólnoty anglikańskiej, arcybiskupa Rowana Williamsa, by jednoczyć się ponad podziałami, ponieważ są one o wiele mniej istotne niż to, co nas łączy. W Leeds w Anglii dobiegło końca zgromadzenie plenarne katolickich biskupów. Jednym z głównych tematów obrad było utworzenie przez Benedykta XVI specjalnych struktur dla Anglikanów przechodzących na katolicyzm, mówi arcybiskup Nichols.
Skupiliśmy się na tym, jak urzeczywistnić papieskie postanowienia w konkretnej sytuacji naszego kościoła lokalnego. Bardzo nam zależy, by ta nowa sytuacja nie naruszyła współpracy ze wspólnotą anglikańską. Trzeba przyznać, że arcybiskup Canterbury bardzo wielkodusznie zareagował na decyzję papieża. Był to wyraz wielkiej pasterskiej troski, aby ci, którzy uciekają ze wspólnoty anglikańskiej, nie skończyli w jakichś małych, niezależnych wspólnotach kościelnych, lecz by znaleźli opiekę duszpasterską i własną tożsamość w Kościele katolickim, w jego widzialnej wspólnocie.
Tworzeniem ordynariatów personalnych w Anglii i Walii zajmie się powołana przez episkopat komisja. W czasie swej jesiennej sesji biskupi przypomnieli też katolicką naukę o eutanazji w związku z trwającymi w Wielkiej Brytanii konsultacjami na ten temat. Rozpoczęto również przygotowania do przyszłorocznej wizyty Benedykta XVI na Wyspach, a także dyskutowano o niedawnej peregrynacji relikwii świętej Teresy z Lisieux, która przyciągnęła do kościołów tysiące wiernych. Zdaniem arcybiskupa Nicholsa wydarzenie to pokazało, że wiara i pobożność Brytyjczyków wciąż jeszcze są dość silne.
Światowa Rada Kościołów stanowczo potępia zgodę rządu Izraela na budowę nowego żydowskiego osiedla w Gilo we wschodniej Jerozolimie. Zdaniem tej ekumenicznej organizacji nielegalna kolonizacja Gilo będzie kolejną przeszkodą dla rokowań pokojowych.
Decyzja o budowie kolejnych osiedli na terytoriach palestyńskich jest pogwałceniem prawa międzynarodowego. Gilo położone jest na peryferiach Jerozolimy, które Izrael okupuje od czasu wojny z 1967 roku. Wszelka ekspansja izraelskich osiedli utrwala tylko to bezprawie, czytamy w oświadczeniu podpisanym przez sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów Samuela Kobię. Podczas gdy Palestyńczykom, najczęściej ludziom bardzo ubogim, regularnie odmawia się pozwolenia na budowę domu na ich własnej ziemi, to równocześnie na tym samym terenie Izrael rozpoczyna budowę 900 nowych domów o wysokim standardzie. Polityka taka doprowadzi do przeprowadzki do ubogiego Gilo zamożnych Izraelczyków, którzy zasiedlą palestyńskie terytoria. Światowa Rada Kościołów zaapelowała do ludzi sumienia na całym świecie, by wymogli na rządzie Izraela zmianę decyzji. Dotychczasowa jego polityka wroga wobec palestyńskich sąsiadów przyniesie tylko opłakane skutki. Po raz kolejny zniweczy też międzynarodowe wysiłki, by doprowadzić do pokoju w Ziemi Świętej, uważa Światowa Rada Kościołów.
Do planowanych na przyszły miesiąc wyborów prezydenta i parlamentu Chile nawiązali biskupi tego kraju w przesłaniu na zakończenie sesji plenarnej episkopatu. Zachęcają oni rodaków do głosowania w sposób odpowiedzialny. Przypominają nauczanie Benedykta XVI z encykliki Caritas in Veritate o integralnym rozwoju, który musi obejmować całego człowieka i zarazem wszystkich ludzi.
Chilijscy biskupi wzywają rodaków do świadomego udziału w debatach o tak istotnych dla kraju kwestiach jak życie i godność człowieka, małżeństwo i rodzina, edukacja, służba zdrowia, problemy mieszkaniowe, ochrona środowiska. Zwracają się do kandydatów, by podczas kampanii wyborczej jasno i w sposób pogłębiony wyrażali swe propozycje w tych dziedzinach. Podkreślają konieczność rozeznania etycznego i obrony wartości tworzących tożsamość Chile, kraju, który przygotowuje obchody 200-lecia niepodległości. Wśród tych wartości wymieniają na pierwszym miejscu rodzinę i ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ponadto chilijscy biskupi wskazują na znaczenie walki z nędzą i bezrobociem, a także narkomanią, rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnienia wszystkim swobodnego dostępu do oświaty oraz służby zdrowia respektującej godność człowieka.
Tożsamość seksualną należy oddzielić od problemu wykorzystywania seksualnego. Wynika to ze wstępnego raportu o przyczynach nadużyć seksualnych w instytucjach prowadzonych przez Kościół katolicki w USA. Biskupi Stanów Zjednoczonych zgromadzeni na jesiennej sesji episkopatu w Baltimore zapoznali się z postępem badań prowadzonych od kilku lat.
Nie można znaleźć związku pomiędzy homoseksualną tożsamością a zwiększonym prawdopodobieństwem nadużyć seksualnych ze strony duchownego, stwierdza raport. Podważa to też teoria, że za większość nadużyć odpowiedzialni są księża o homoseksualnej orientacji, choć ofiarami byli głównie chłopcy. Badacze starają się wyjaśnić wzrost liczby takich przypadków na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, a następnie ich spadek w połowie lat 80. W raporcie podkreślono, że problem nadużyć należy widzieć w kontekście zmian społecznych w latach 60. i 90. To wtedy modne stało się zażywanie narkotyków, a rodziny przeżyły kryzys wywołany rewolucją seksualną, która przyniosła wzrost rozwodów i zachowań przestępczych. Z niekompletnej jeszcze ekspertyzy wynika też, że seminarzyści, którzy mieli dobrą formację ludzką w drodze do kapłaństwa, wydają się mniej podatni na nadużycia niż klerycy bez takiego przygotowania.
Zakończenie badań nad kontekstem i przyczynami wykorzystywania seksualnego przewidziane jest na grudzień przyszłego roku. Wyniki analiz zostaną upublicznione, by z bolesnych doświadczeń Kościoła skorzystali wszyscy pracujący z młodzieżą, ponieważ zjawisko nadużyć dotyczy też instytucji prowadzonych przez wspólnoty żydowskie, protestanckie i innych wyznań.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nowa kenijska konstytucja ma gwarantować prawdę, wolność, sprawiedliwość i ochronę dobra wspólnego wszystkich mieszkańców kraju, czytamy w oświadczeniu tamtejszego episkopatu. Biskupi z entuzjazmem przyjęli wiadomość, że komitet ekspertów zakończył pracę nad ostatecznym projektem ustawy zasadniczej. Kenijscy pasterze wezwali chrześcijan do zaangażowania się w proces społecznej dyskusji nad przygotowanym dokumentem. Przez najbliższe 30 dni można zgłaszać propozycje i przekazać je Komisji Konstytucyjnej. Jako chrześcijanie musimy zrobić wszystko, by konstytucja gwarantowała dobro wspólne i zapewniała poszanowanie ludzkiej godności wszystkich Kenijczyków. Kenijczycy, to wasz czas, wstańcie i niech usłyszą wasz głos, piszą biskupi. Projekt konstytucji opublikowały krajowe dzienniki, zachęcając do dyskutowania nad zaproponowanymi zmianami w całym kraju. Media katolickie także włączyły się w promocję od dawna oczekiwanej ustawy zasadniczej.
Na rosnący brak bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga i zupełną bezkarność ludzi odpowiedzialnych za sianie przemocy wskazuje biskup Diedone Uringi. Podkreśla on, że na północnym wschodzie kraju, gdzie leży kierowana przez niego diecezja Bunia, rzeczywista władza znalazła się w rękach bandytów. Stąd apel do lokalnych władz, by wreszcie stawiły czoło powszechnemu brakowi bezpieczeństwa. Bezkarność sprawia bowiem, że rebelianckie oddziały stają się coraz bardziej pewne siebie.
Biskup Uringi wskazał zarazem, że dochodzi do coraz częstszych ataków na instytucje kościelne. Wiele pozostaje niewyjaśnionych. Stąd jego apel o ukaranie sprawców ostatniego mordu na księdzu Żanie Gastonie Buli. Kapłan został zabity w niewyjaśnionych okolicznościach w nocy z 9 na 10 listopada. Po jego śmierci biskup zarządził na czas nieokreślony zamknięcie kościoła parafialnego w Nyakasandza. Brak bezpieczeństwa w tym regionie Konga przekłada się też na rosnącą liczbę uchodźców. Szacuje się, że aktualnie w obawie o życie swe domy w regionie Ituri opuściło co najmniej 40 tysięcy osób.
W Moskwie odbył się pogrzeb księdza Daniła Sysojewa. Ten znany i ceniony kapłan prawosławny został zastrzelony w ubiegły czwartek. W liturgii pogrzebowej, na którą przybył zwierzchnik rosyjskiego prawosławia, patriarcha Cyryl, uczestniczyło około 2000 wiernych.
W godzinach porannych na Jasiniewie zaczęli gromadzić się wierni, pragnący w modlitwie pożegnać swego duszpasterza. Od stacji metra Nowoje Jasieniewo do cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła przeszła procesja. Również w centrum Moskwy wierni utworzyli korowód modlitewny, aby zademonstrować swoją solidarność z zamordowanym kapłanem, pomodlić się za jego duszę i zaprotestować przeciwko aktom terroru. Cerkiew na Jasieniewie nie mogła pomieścić wszystkich chętnych, dlatego zamontowano telebim, poprzez który wierni mogli uczestniczyć w panichidzie. Patriarcha Cyryl po modlitwie nad ciałem zamordowanego zwrócił się do członków rodziny zabitego i pozostałych wiernych ze słowami otuchy. Po uroczystościach z Jasieniewa ciało kapłana przewieziono na cmentarz Kuncewski, gdzie zostało złożone do grobu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Czas nawrócenia i rachunku sumienia z wierności powołaniu oraz wspólnotowej modlitwy za ojczyznę, między innymi tak o rekolekcjach, mówią polscy biskupi. Na Jasnej Górze rozpoczęły się dziś doroczne dni skupienia dla Episkopatu Polski. Nauki głosi ksiądz Michał Bednarz, biblista z Tarnowskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
W biskupich rekolekcjach, które organizowane są już od ponad 60 lat, uczestniczą niemal wszyscy pasterze kościoła w Polsce, na czele z prymasem kardynałem Józefem Glempem.
Jasna Góra była zawsze stolicą duchową i wiedzą o tym biskupi. To jest nasze wielkie zadowolenie, że właśnie na Jasnej Górze mamy takie warunki, że wszyscy biskupi mogą korzystać ze wspólnego domu.
Jak zauważył biskup Wojciech Polak z Gniezna, wspólnotowe rekolekcje biskupów polskich są zawsze okazją do modlitwy w intencjach ojczyzny.
Prosząc przede wszystkim o mądrość dla rządzących, prosząc także o odwagę, zwłaszcza w tym czasie, w którym tak trudno nieraz zrozumieć, dlaczego wiele spraw w ojczyźnie naszej, która naznaczona jest Krzyżem Chrystusowym, dzieje się w taki właśnie sposób, który wyraźnie pokazuje sprzeciw wobec tego krzyża.
Na zakończenie rekolekcji w czwartek rano odprawiona zostanie msza święta za zmarłych pasterzy kościoła w Polsce. Po niej rozpocznie się jednodniowe zebranie plenarne konferencji episkopatu, podczas którego biskupi podziękują kardynałowi Józefowi Glempowi za 28 lat jego prymasowskiej posługi. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Prawie 3000 osób przeszło wczoraj ulicami Poznania w Marszu dla Życia. Procesja wyruszyła z 9 kościołów i dotarła na plac Mickiewicza pod krzyże poznańskiego Czerwca.
Uczestnicy marszu przeszli w całkowitym milczeniu, by w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec aborcji i eutanazji, a także by uwrażliwić innych na niepowtarzalność, piękno i wyjątkowość życia poczętego.
Dla mnie ten marsz jest oczywiście ważnym świadectwem obrońców życia, ludzi, którzy są przywiązani do cywilizacji życia i miłości, realizują przesłanie Jana Pawła II.
Pierwszy marsz dla życia odbył się 1 marca bieżącego roku. Wzięło w nim udział 1500 osób. Kolejne procesje odbywały się raz w miesiącu, za każdym razem w innej części Poznania. Niedzielny, ostatni marsz podsumował całą akcję i był symbolicznym nawiązaniem do 9-miesięcznego życia dziecka w łonie matki. Dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.